Cześć, ja jestem Mamut, a to są Podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 10. Lawina pod rysami. Jeszcze na samym początku chciałbym serdecznie podziękować Ani i Agacie, które zostały moimi patronkami, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Oraz Maciejowi, który rozbił bank i wszedł razem z drzwiami, przez co w sobotni wieczór musiałem przecierać oczy ze zdumienia. Jeszcze raz wielkie dzięki. A jeżeli ktoś miałby z Was ochotę dołączyć do tego grona, to zapraszam Was na Patronite. Tam znajdziecie mnie, pisując Mamut Podcasty. Czasami zastanawiam się, czy akurat taka tematyka to był dobry pomysł, bo są takie dni, kiedy mam zwyczajnie ochotę nagrać coś lekkiego, łatwego i przyjemnego, poruszyć jakiś temat, o którym można by powiedzieć w sposób żartobliwy, wtrącając czasami jakieś może zabawne, a może nawet nie do końca mądre uwagi. Natomiast zawsze fascynowały mnie katastrofy i to, jak do nich dochodzi, jaki splot wydarzeń i jaki przebieg zdarzeń doprowadził do danej sytuacji, i gdzieś tam zawsze mocno mnie to ciekawiło. Dzisiaj opowiem Wam właśnie historię bez happy endu. Będzie to historia licealistów z Tychów, którzy w styczniu 2003 roku zginęli przysypani lawiną podczas próby zimowego wejścia na rysy. Ale żebyśmy mogli sobie w pełni opowiedzieć całą tę historię, myślę, że powinniśmy zacząć w ogóle od samej tematyki lawin, tego co się z nią wiąże. I kiedy szukałem jakiejś w miarę naukowej czy w miarę rozsądnej definicji lawiny, znalazłem takie zdanie, że za lawinę uważa się gwałtowną utratę stabilności i przemieszczanie się, spadanie ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby, materiału skalnego bądź ich mieszaniny. To chyba w dosyć taki obrazowy sposób opisuje, jak rzeczywiście wygląda lawina, bo wszyscy mamy gdzieś tam przed oczami wyobrażenie mas śniegu, które pędzą z dużą prędkością, właściwie zmiatając wszystko na swojej drodze. Ale nie zawsze musi to być śnieg. Bardzo często w Ameryce Południowej są to lawiny błotne. A mogą to być lawiny kamieni, czy w ogóle jakichkolwiek materiałów, które staczają się w dół stoku. Ale oczywiście tu będziemy przede wszystkim zajmować się tymi lawinami śniegowymi. Nie będę się skupiał nad typami lawin, czy to są lawiny pyłowe, czy inne. Natomiast ważne jest chyba, żebyśmy mieli wszyscy świadomość tego, że w momencie, kiedy człowiek dostaje się pod taką lawinę i zostaje przez nią porwany, to śnieg ma niesamowitą właściwość. Kiedy wszystko się już zatrzyma i stanie w miejscu, zaczyna on twardnieć. I okazuje się, że osoby, które giną pod lawinami, najczęściej nie zginęły wskutek jakiegoś upadku czy też obrażeń, które mogłyby doznać, będąc niesionymi przez tę lawinę, tylko właśnie w wyniku uduszenia. Ratownicy i specjaliści od lawin bardzo często mówią, że lawina betonuje tą zasypaną osobę i nie pozostawia jej możliwości ruchu i blokuje oddychanie. Dlatego też coraz częściej z pomocą przychodzi nam technologia i oprócz detektorów lawinowych, osoby poruszające się w takim zagrożonym terenie czasami stosują swego rodzaju lawinowe kamizelki ratunkowe, które napełniają się powietrzem sprężonym czy też CO2 z zamontowanego w nich naboju. I dzięki temu w momencie, kiedy taka osoba dostanie się pod lawinę, ta kamizelka, ten nadmuchiwany jej element powoduje, że wokół niej powstaje więcej wolnej przestrzeni i kiedy śnieg stwardnieje, ta wolna przestrzeń no, może być takim rezerwuarem powietrza na ten czas, kiedy przybędą służby i nas po prostu stamtąd wyciągną. Zresztą bardzo się mówi o takim podstawowym lawinowym ABC, czyli detektor, sonda i łopatka. Detektor jest to po prostu nadajnik, który emituje sygnał, a w odbiorniki tego sygnału oczywiście wyposażeni są ratownicy i to zdecydowanie skraca czas dotarcia do takiej osoby przysypanej. Ale też mówi się o sondzie i łopacie z tego powodu, że możemy być świadkami lawiny. Te rzeczy będą nam potrzebne zwyczajnie do tego, żeby pomóc drugiej osobie. I oczywiście lawiny to jest temat długi i rozległy, a ja absolutnie nie uważam się za eksperta w tej dziedzinie. Raczej jako bardziej niedzielny turysta wychodzę z założenia, że lepiej unikać ryzyka niż potem się z nim mierzyć i w górach po prostu najczęściej stosuję zasadę, którą gdzieś tam wpajano mi od dziecka, że trzeba wiedzieć, kiedy zawrócić, kiedy powiedzieć, że na dzisiaj dość. Bo wrócić można będzie jeszcze wiele razy. Góry nie znikną. No ale jeżeli coś nam się stanie, to już więcej nie wrócimy. Ale jeżeli chcecie, to jeszcze kilka krótkich faktów na temat właśnie lawin. I jeżeli chodzi o polskie Tatry, to oczywiście potrafią one zejść przy każdym stopniu zagrożenia lawinowego. Zresztą te stopnie są codziennie publikowane na stronie TOPR-u i należy też pamiętać o tym, że stopnie generalnie obowiązują dla całości Tatr, a w zależności od ich rejonu sytuacja może się znacząco od siebie różnić. Ale tak jak wspomniałem, nie jest tak, że lawiny schodzą dopiero powyżej trzeciego stopnia. Mogą zejść już przy pierwszym czy drugim. Jest coś takiego, co niektórzy znawcy lawin nazywają trójkątem śmierci. Ja generalnie nie przepadam za tego typu nazwami, bo one niosą za sobą jakiś ładunek emocjonalny, a lawina jest po prostu zjawiskiem naturalnym. Ona nie jest w żaden sposób wycelowana w nas i zdarzały się przed naszym przybyciem, przed powstaniem turystyki i będą się zdarzać jeszcze wiele, wiele lat. Ale wracając do tego trójkąta, to teoretycznie jest to wystawa północna, czyli stok skierowany na północ, stromizna powyżej 35 stopni i trzeci stopień zagrożenia lawinowego, czyli ta lawinowa trójka. Wtedy to prawdopodobieństwo jest zdecydowanie większe, a taką najczęstszą godziną samoistnego schodzenia lawin to jest to pora między 11 a 15, ale nie należy tego traktować jako regułę, że po 15 czy do 11 jest bezpiecznie. Oczywiście to nie jest prawda. Należy pamiętać też o tym, że najczęściej lawiny schodzą po dość obfitych opadach śniegu, a nie po wzroście temperatury. Generalnie śnieg jest słabym przewodnikiem ciepła, co zresztą wykorzystywali Eskimosi, budując swoje domy ze śniegu i lodu. Więc zmiana temperatury na zewnątrz nie wpływa w jakiś szczególny sposób na tą strukturę śniegu pod spodem. Natomiast silny opad śniegu w dość krótkim czasie może już tę strukturę zaburzyć. I za takie wartości krytyczne przyjmuje się od 30 do 50 cm w ciągu doby. Lub też, jeżeli jesteśmy na szlaku, łatwiej to ocenić, jeżeli w ciągu ostatniej godziny spadło 5 cm śniegu. Dlaczego tak? Przede wszystkim dlatego, że 30 czy te nawet 50 cm śniegu świeżego nie jest związane z warstwami pod spodem. Na to potrzebny będzie dopiero czas, a jeżeli ten śnieg spadł w ciągu ostatnich 24 godzin, to ten proces obsiadania i wiązania się z poprzednimi warstwami jeszcze się właściwie nie rozpoczął. I jest duże prawdopodobieństwo, że w przypadku jakiegoś nacisku ta świeża warstwa po prostu będzie w stanie ruszyć i zjechać po zboczu, bo nie jest dostatecznie mocno związana i zakotwiczona. Zwłaszcza jeżeli poprzednie warstwy tego starego śniegu były dość mocno przewiane i zmrożone, wtedy to związywanie trwa jeszcze dłużej. Ale jak mówią specjaliści, to są pewne symptomy, natomiast nie są to reguły. Przede wszystkim oczywiście pozostaje nam zdrowy rozsądek, bo na przykład w 2009 roku w rejonie Czarnego Stawu było raptem 46 cm śniegu, a i tak do lawiny doszło. Oczywiście dzięki naukowcom wiemy o nich coraz więcej, a obserwacje w polskich Tatrach prowadzi przede wszystkim krakowski oddział IMGW i publikują bardzo ciekawe statystyki na temat samych lawin. Mógłbym oczywiście Was zanudzić tymi opracowaniami, natomiast uważam, że byłoby to zupełnie bezcelowe. Ale co najważniejsze można z nich wyciągnąć, to na przykład to, że w sezonie 2005-2006 było ich 90, a już dwa sezony później, czyli 2007-2008, tylko 34. Oczywiście można by się wtedy tam zagłębić w warunki pogodowe, w ilość opadów, etc. Ale uważam, że taką ważną wiadomością jest to, że jeżeli chodzi o ilość lawin, to najwięcej ich przypada nie na grudzień czy styczeń, tylko na takie miesiące jak marzec i kwiecień, gdzie zarówno w jednym, jak i drugim miesiącu zdarza się ich nawet 33%. Czyli dwa miesiące roku generują 66% wszystkich lawin w danym sezonie. W styczniu natomiast statystycznie jest to raptem 9%, ale tu moglibyśmy się cofnąć gdzieś do tego, o czym już wspomniałem. wspominałem, czyli o tym nawarstwianiu się śniegu i o jego wiązaniu. Oczywiście ilości śniegu w styczniu już mogą być znaczne, natomiast będzie on raczej dość dobrze związany, ponieważ tak naprawdę grudzień i styczeń to nie są miesiące z największymi sumami opadów. I mimo, że na trasach narciarskich jest wtedy po metr, nawet półtora śniegu, to generalnie w górach nie jest go jeszcze aż tak dużo. Ale przejdźmy już do właściwej historii. I 28 stycznia 2003 roku był już drugim dniem górskiej wycieczki licealistów z Tychów z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Leona Kruczkowskiego. Dosłownie dzień prędzej rysy zdobyła pierwsza grupa wyprawy i po udanym wejściu na szczyt i bezpiecznym powrocie z niego odpoczywali chyba w jednym z najbardziej znanych polskich schronisk, czyli schronisku nad Morskim Okiem. A tego dnia na rysy miała się udać druga grupa, która podobnie jak pierwsza miała zdobyć szczyt i powrócić do schroniska. I ta grupa liczyła 13 osób. Na jej czele stał Mirosław Szumny, który był opiekunem, ale też zarządzał uczniowskim kołem sportowym Pion, które właśnie szkoliło młodzież na ściance wspinaczkowej i organizowało tego typu wyjazdy. Niestety, jak się później okazało, jego doświadczenie w górach nie należało do szczególnie dużych. Nie miał też żadnych formalnych uprawnień do prowadzenia tego typu grup. Nigdy nie był instruktorem, nigdy nie był przewodnikiem i tak naprawdę nigdy nie powinien organizować takiej wyprawy. A w samej grupie zabrakło kogokolwiek, kto by miał większe doświadczenie górskie, nie wspominając już o doświadczeniu zimowym. Istniała jeszcze szansa odwołania tego wejścia, przełożenia go ewentualnie na inny termin, ponieważ Szumny rozmawiał w schronisku z ratownikiem TOPR, Władysławem Cywińskim, który usilnie odradzał wspinaczkę na rysy, lub też, jeżeli już jest taka konieczność, że muszą tam pójść, sugerował wynajęcie przewodnika górskiego, który ewentualnie mógłby w odpowiednim momencie zarządzić odwrót. Ostrzegał też, że młodzież nie jest przygotowana do takiej wspinaczki, zarówno jeżeli chodzi o umiejętności, jak i o sprzęt. A grupy są zbyt liczne, ale jego rady zostały zignorowane i o godzinie 6.30 cała grupa wyruszyła ze schroniska. Należy też pamiętać, że od poprzedniego dnia pogoda nieco się zmieniła i mimo, że wciąż obowiązywał drugi stopień zagrożenia lawinowego, to całą noc padał śnieg, a jak już zdążyliśmy sobie powiedzieć, jedną z głównych przyczyn powstawania lawin jest właśnie świeży, niezwiązany śnieg. Nie wiem, czy byliście pod rysami w styczniu. Sam widok jest w ogóle niesamowity, magiczny, urzekający, ale też, przynajmniej we mnie osobiście, budzi ogromny respekt i no nie odczuwam potrzeby wejścia na rysy zimą, chociaż rozumiem tych, których to przyciąga. Ale chciałem powiedzieć o tym, że najprostszą drogą dostać się pod same rysy można wtedy po zamarzniętej tafli Morskiego Oka. I coś, co od jakiegoś czasu pokazywane jest w mediach jako fanaberia nieodpowiedzialnych turystów, tak naprawdę ma miejsce od lat i przez środek Morskiego Oka rzeczywiście zimą biegnie wydeptany szlak w kierunku Czarnego Stawu. I dokładnie tą samą drogą udali się też licealiści. I było to, powiedzmy sobie szczerze, jak najbardziej standardową procedurą dla tego okresu i tego regionu. Następnie krótkie podejście pod Czarny Staw, no i na drugim jego końcu, który też zresztą nie ma najmniejszego problemu, żeby pokonać poprzek, zaczyna się właściwy szlak na rysy. I tak też prowadziła ich droga. I pozwólcie, że przeczytam fragment wspomnień jednego z uczestników, którzy pierwszego dnia zdobywali rysy, a pisał on: kiedy wracaliśmy tuż przed schroniskiem, dwie czy trzy pary raków się zepsuły i śmialiśmy się, że następnego dnia nikt nie pójdzie na szczyt, bo nie będzie sprzętu. Nie było za pięknie, ale nie martwiliśmy się o kolegów, bo w górach pogoda zmienna jest i niekoniecznie ta sama w różnych miejscach. Kiedy my szliśmy przez Morskie Oko, to była mgła, a trochę dalej czyste niebo. Tak to jest. Około 10 wpadliśmy na pomysł, żeby wyjść kolegom naprzeciw. Poprzedniego dnia około południa byliśmy już w drodze powrotnej koło Czarnego Stawu. Liczyliśmy więc, że gdy tam dojdziemy, to powinniśmy się spotkać. Około 11 byliśmy na miejscu, usiedliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie oni mogą być. Ktoś zauważył w górze malutkie punkciki. To byli oni. Ktoś wyciągnął lornetkę i zaczęliśmy ich obserwować. Szli w odstępach. Jedna trójka już zniknęła za granią, druga dochodziła, inni byli jeszcze dalej. I nagle huk potężny nie do opisania. Lawina, wszystko leci, panika. Nasz opiekun kazał nam natychmiast schodzić w dół. Do schroniska nie było daleko, tylko przejść przez morskie oko. Sam został i wezwał toprowców. Ze schroniska obserwowaliśmy przez lornetkę stok. Zobaczyliśmy, że ktoś schodzi, więc pojawiła się nadzieja, iż może ich to ominęło. A potem warunki bardzo się pogorszyły, zaczął sypać śnieg i pozostało już tylko czekanie. Czekanie jest najgorsze. Lepiej wiedzieć od razu i zacząć żyć z tą wiadomością, próbować się ustawić do nowej sytuacji niż czekać. I z tych wspomnień wynika, że około godziny 11 ta grupa, która zmierzała na szczyt, wciąż była w drodze do góry. I myślę, że należy sobie postawić tutaj pytanie, czy w ogóle mieli szansę zdobycia tego szczytu i bezpiecznego powrotu. Bo należy pamiętać, że styczeń to jest miesiąc, w którym dni nie należą do najdłuższych, a oni mimo tego, że byli już ponad 4 godziny w drodze, bo przecież wyruszyli około 6:30, wciąż jeszcze mieli spory odcinek do góry, no i całą drogę powrotną. Więc tak naprawdę, jeżeli o godzinie 11 dopiero chowali się za granią, którą można obserwować z Czarnego Stawu, czy też widać ją nawet z Morskiego Oka, to oznaczało, że ich tempo do tej pory nie należało do najwyższych i prawdopodobnie w ogóle nie uda im się wejść tego dnia na szczyt. Być może zastanawiali się nad tym, czy w ogóle zdążą tam wejść. Niestety wszystkie te rozważania przerwała właśnie lawina, która zeszła około godziny 11. A zeszła ona z rysów, prawie spod samego szczytu. I w momencie, kiedy dotarła do grupy, ta była podzielona. Z przodu szły 3 osoby, a z tyłu 2 mniejsze grupki. Według późniejszych ocen wielkość tej lawiny mogła mieć 13 hektarów, a ten tor ruchu, po którym się poruszała, ponad 1200 metrów długości. Natomiast samą masę tego spadającego śniegu oszacowano na 26 tysięcy ton, chociaż jest to szacunek o tyle niedokładny, że eksperci wypowiadali się, że zdecydowanie więcej śniegu mogło po prostu zostać wtłoczone do Czarnego Stawu. Uderzenie było tak silne, że strzaskało pokrywę lodową właśnie na Czarnym Stawie i to nawet w odległości 200 metrów od brzegu, a należy pamiętać o tym, że miała ona miejscami nawet metr grubości. Z całej tej trzynastki 4 osobom właściwie nic się nie stało, ponieważ nie znajdowały się na torze tej masy śnieżnej, a ich ewentualne późniejsze obrażenia wynikały w dużej mierze z dość szybkiego wycofywania się i po prostu późniejszych upadków na samym lawinisku. Natomiast lawina porwała 9 osób. I pomoc została wezwana praktycznie natychmiast po wypadku przez innych turystów, którzy znajdowali się w rejonie Czarnego Stawu, ale poza zasięgiem samej lawiny. I grupa ratowników Topru, która szybko znalazła się na miejscu, znalazła na początku jedną osobę, która była niecałkiem zasypana i udało się jej w miarę szybko udzielić pomocy, a miała złamaną rękę i ogólne potłuczenia. Dopiero wtedy także poznano rozmiar tej tragedii, bo w tym czasie udało się dotrzeć na miejsce też Mirosławowi Szumnemu, który opowiedział ratownikom, ile miał osób w grupie i ile zostało porwanych przez lawinę. Jeden z ratowników, Grzegorz Bargiel, i myślę, że to nazwisko może niektórym z Was wydawać się znajome, bo jest to brat Andrzeja Bargiela, człowieka, który zjechał na nartach z K2, który zresztą sam jest bardzo dobrym narciarzem, ratownikiem górskim, przewodnikiem i ma dzisiaj już olbrzymie doświadczenie w górach. I odnalazł z jednego z uczestników tej wycieczki, sondując śnieg tą długą tyczką, ale ten był już bez oddechu i tętna. I po udzieleniu mu pierwszej pomocy w postaci resuscytacji udało się przywrócić funkcje życiowe i został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, ale tam po jakimś czasie niestety zmarł. Udało się też odnaleźć jeszcze jedną osobę, ale niestety nie dawała ona żadnych odznak życia i odstąpiono od czynności ratunkowych. Na samym lawinisku pracowało 36 ratowników TOPR-u, w tym dwóch lekarzy i sześciu przewodników psów lawinowych oraz kilkunastu pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego wraz z dyrektorem TPN-u Pawłem Skawińskim na czele. Ale wieczorem z powodu złych warunków przerwano poszukiwania i zaczęła się pojawiać wśród niektórych ratowników taka myśl, że pozostałe osoby razem ze śniegiem z tej lawiny zostały pogrzebane w czarnym stawie. I następnego dnia już o 6 rano, mimo że stopień zagrożenia lawinowego podniesiono do 3, co oznacza stopień znaczny, wznowiono poszukiwania, ale nie przyniosły one już żadnych rezultatów. Tego samego dnia góry mogły pochłonąć jeszcze inne ofiary, ponieważ doszło do awarii śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego i uszkodzeniu uległy oba jego silniki. Załodze na szczęście udało się wyskoczyć z helikoptera, doznając jedynie niewielkich obrażeń, a kiedy pilot tylko na jednym silniku próbował wrócić na lądowisko, w tym czasie właśnie awarii uległ drugi silnik i wylądował on w miejscowości Murzasichle. Jednak w trakcie przyziemienia, a musiał lądować autorotacyjnie, to jest specjalna procedura, w trakcie której wykorzystuje się jeszcze pęd wirników, które nie są już napędzane silnikami. No i w trakcie tego lądowania doszło do złamania belki ogonowej w tym śmigłowcu. Później pilota postawiono przed sądem, zarzucając mu niedopełnienie obowiązków i nienależyte dbanie o sprzęt w taki sposób, że miał nie włączyć instalacji antyoblodzeniowej. Jednak ostatecznie został uniewinniony, a sąd uznał, że do wypadku mogło dojść z powodu śniegu dostającego się do silników. Kiedy wiadomość o tragedii dotarła do Tychów, prezydent miasta natychmiast powołał sztab kryzysowy. I jeszcze tego samego dnia rodziny zasypanych przyjechały do Zakopanego specjalnie podstawionym tym celu autobusem. A 3 dni później ogłoszono żałobę w całym powiecie tatrzańskim. Nad Morskim Okiem, przed schroniskiem, a także w Tychach, przed pierwszym LO, zapłonęły znicze, poustawiano zdjęcia, a w południe na 3 minuty zawyły syreny. Jednak w najbliższym czasie nie odnaleziono już nikogo więcej. Zresztą TOPR przez całą resztę zimy i z początkiem wiosny codziennie odbywał rekonesans po lawinisku, odnajdując części garderoby jak rękawice, czapki, kije trekkingowe i wszystkie te rzeczy skrupulatnie przekazywano najbliższym, a akcja już teraz tylko poszukiwawcza miała potrwać jeszcze długo. I dopiero kiedy puściły lody na czarnym stawie, a więc późną wiosną, nurkowie, którzy już prędzej byli na miejscu, ale nie widzieli szans jakiejkolwiek penetracji tego zbiornika, w końcu mieli okazję zejść pod wodę i tak kolejne osoby wydobywano 13 maja, 5 czerwca, 7 czerwca 2, 8 czerwca drugiego opiekuna grupy, który również był nauczycielem w tym liceum, i 17 czerwca ostatnią z nich. Jedna z ofiar znajdowała się na głębokości ponad 50 metrów, a przy innej znaleziono aparat fotograficzny, na którym utrwalono ostatnie chwile przed zejściem lawiny. I zdjęcia te można do dzisiaj odnaleźć w internecie. Dzięki nim też śledczy wiedzieli, jaki był porządek marszu, gdzie robili przerwy i jak w ogóle wyglądała topografia terenu przed zejściem tej lawiny. Ofiary zostały pochowane w Tychach, zresztą bardzo blisko siebie, a na murze ich szkoły pierwszą rocznicę odsłonięto tablicę pamiątkową. W lipcu 2003 roku, czyli w pół roku po tej tragedii, na szczycie rysów stanęli rodzice ofiar. I musiało to być dla nich bardzo emocjonalne, ale też bardzo trudne przeżycie. Ale mimo wszystko postanowili dokończyć tę wymarzoną wyprawę swoich dzieci. Ale te emocje udzieliły się chyba wszystkim, bo pozwolę sobie zacytować tutaj panią Marię Łapińską, która od wielu lat jest zresztą szefową schroniska nad Morskim Okiem. A mówiła ona tak: nikt się nie spodziewał, że aż tyle ofiar będzie. Ten dzień był po prostu koszmarny. Ten i następny i potem całe 5 miesięcy, bo w sumie akcja trwała przez 5 miesięcy. Tego nie zapomni się nigdy. Oczywistym jest, że po takiej tragedii musiało dojść do procesów sądowych i w lutym 2004 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach rozpoczął się proces karny w sprawie tragicznej śmierci licealistów, studenta i opiekuna grupy. Oskarżony został Mirosław Szumny, nauczyciel geografii i organizator tragicznej wyprawy, a prokuratura, opierając się na opinii biegłego, zarzuciła, że oskarżony popełnił liczne błędy, grupa była zbyt duża, uczestnicy szli w zbyt małych odstępach od siebie, byli źle wyposażeni sprzętowo, brakowało im odpowiedniego przygotowania, a dla większości uczniów była to pierwsza wyprawa w Tatry zimą, a przede wszystkim zarzucano mu to, że nie wziął pod uwagę pogarszających się warunków atmosferycznych. I w wyniku tego procesu sąd skazał nauczyciela za nieumyślne sprowadzenie zagrożenia i orzekł karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, przyjmując jednocześnie opinię biegłych, że lawina zeszła samoistnie i nie została wywołana przez człowieka. Jednocześnie sąd uznał, że podejrzany nie miał uprawnień do prowadzenia grupy i wbrew sugestii TOPR-u nie wynajął przewodnika górskiego. Sąd umorzył natomiast zarzuty o zorganizowanie wycieczki dzień prędzej, tej z 27 stycznia, której udało się wejść na rysy i szczęśliwie wrócić. Uznał bowiem, że mimo iż nauczyciel naraził jej uczestników na niebezpieczeństwo, to takie narażenie powinno być ścigane z oskarżenia prywatnego, a nie publicznego. Sąd w uzasadnieniu zaznaczył, że zastosował karę w zawieszeniu, ponieważ nauczyciel nie był wcześniej karany i cieszył się nienaganną opinią. Od wyroku złożono apelację. I podczas drugiego procesu Mirosław Szumny przyznał się do popełniania błędów podczas organizacji wycieczki i stwierdził, że wychodząc w góry z młodzieżą miał świadomość, iż może zejść wtedy lawina, a pogoda, która wtedy była, nie dawała poczucia bezpieczeństwa. I tak 11 kwietnia 2006 roku został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Sąd apelacyjny w Katowicach orzekł, że wypadek nastąpił z winy nieumyślnej. I w 2016 roku jeden z rodziców, który w tej tragedii stracił 2 synów, pozwał na drodze cywilnej Urząd Miasta Tychy, nauczyciela oraz szkolny klub sportowy o zapłatę zadośćuczynienia w wysokości 700 tysięcy złotych wraz z odsetkami. I po 2 latach sąd okręgowy w Katowicach wydał wyrok nakazujący zapłacić 140 tysięcy złotych zadośćuczynienia, ale tylko nauczycielowi i klubowi, uznając, że odpowiedzialność cywilna miasta uległa przedawnieniu. Obie strony złożyły apelację i w lutym 2019 roku sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy poprzedni wyrok. I kiedy wyrok ten uprawomocnił się, internauci, w tym i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Leona Kruczkowskiego, zorganizowali zbiórkę, której celem było zgromadzenie funduszy na spłatę zasądzonego zadośćuczynienia i kwotę tę udało się zebrać w całości. Całą tę historię, może nie z tak ogromnym naciskiem na szczegóły, a bardziej na ludzkie emocje, opowiada film z cyklu Prawdziwe historie – Cisza w reżyserii Sławomira Pstrąga z 2010 roku. I ja osobiście uważam, że jest to bardzo dobry i bardzo ciekawy, ale też i pouczający film i warto się z nim zapoznać. A od siebie na koniec chciałbym dodać jeszcze kilka słów, bo można ostatnio odnieść wrażenie, że góry nam spowszedniały i właściwie często się słyszy takie wypowiedzi, że przecież Tatry to nie Himalaje, Karkonosze to nie Alpy i właściwie każdy może przy minimalnych nakładach umiejętności i pieniędzy uprawiać turystykę górską. I ja się generalnie z tym zgadzam, że nie jest to zarezerwowane dla wyczynowców, sportowców i można śmiało zdobywać doświadczenie w naszych górach. Natomiast należy pamiętać o tym, co zawsze mówią goprowcy, toprowcy, ratownicy górscy, przewodnicy, wszyscy ci, którzy znają góry od podszewki i na co dzień. A oni jak mantrę powtarzają to, że do plecaka oprócz bułek, czegoś do picia, ewentualnych suchych skarpet czy rękawiczek, należy zapakować jeszcze olbrzymią dawkę zdrowego rozsądku. I lepiej się wycofać zawczasu, kiedy jest jeszcze taka możliwość, niż przejść do przodu tylko po to, żeby za moment potrzebować pomocy. Chciałbym oczywiście Was na koniec zaprosić do odwiedzenia strony Podcastrof na Facebooku, gdzie oczywiście będą materiały fotograficzne nawiązujące do tej tragedii. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.